zapraszamy na stronę pluszstep.pl.
Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 13 już odcinku Push Restart, czyli segmentu podcastu Push Start, w którym podsumowujemy sobie miniony miesiąc, w tym wypadku grudzień. Przy mikrofonach standardowo Dariusz Waderio-Woźniak oraz
Przemysław Pimol-Lipiec, hej, hej.
I szczęśliwego nowego roku, witamy was po raz pierwszy w 2024.
Jej, w końcu.
Tak, w końcu. Po krótkiej przerwie trochę żeśmy poodpoczywali, trochę też ten odcinek wlatuje z minimalnym opóźnieniem, no bo wiecie, pierwszy wypadał w poniedziałek, po Sylwestrze ciężko, tak, cokolwiek ani słuchać, ani wrzucać, ani nagrywać, więc stwierdziliśmy, że taki mały poślizg sobie pozwolimy.
Generalnie po prostu, nie oszukujmy się, brakło czasu.
No trochę tak, trochę ten okres.
Trzeba było imprezować, a nie nagrywać.
I można było to nagrać wcześniej, ale ja dużo rzeczy obejrzałem w tej przerwie świątecznej właściwie, więc tak, no, czegoś by tam brakło. No ale myślę, co, może tak. Zaczniemy właśnie od tego, co u nas, jak już mówimy o relaksie, o imprezowaniu, no to właśnie porelaksowaliśmy się, poimprezowaliśmy, po nic nie robiliśmy. Całkiem przyjemny był ten grudzień, pomimo tego, że ja już mam tak serdecznie dość tej byle jakiej pogody, że to się w głowie nie mieści.
Oj, nie denerwuj mnie pogodą, bo dzisiaj musiałem uruchomić pompę i przepompować wodę z działki, bo mam już dom nad jeziorem, albo dom w jeziorze, można to nazwać. I powiem wam, że przepompowałem dzisiaj 16 tysięcy litrów wody i nie odczułem tego.
Ja cię są.
Więc jest tragedia, to co się dzieje, ja oczekuję, że przynajmniej za chwilę, 1-2 dni, 5 i niech się zmrozi trochę, bo jeżeli się nie zmrozi, to będę niedługo nadawał do was z kajaka.
No jest dramatycznie trochę, nie?
No, także ja mieszkam na podmokłym terenie, więc jak tylko popada, tak właśnie przez 2-3 tygodnie, a teraz już jak liczę, to jest prawie 1,5 miesiąca, jak pada, to mam po prostu tak, że wychodzę w kaloszach na podwórko i mam do kostek wodę.
No, także ogólnie jest masakra pod tym kątem, ale tak to ja ten okres świąteczno-noworoczny uważam za bardzo udany. Oczywiście odbył się push startowy Sylwester, posiedzieliśmy, pogadaliśmy,
tak.
Sympatycznie było.
Już taka powoli tradycja. Tak, tradycja. Drugi tak. Się odbył, więc już tradycja.
No i co? No i ja zrobiłem sobie urodzinową dziarkę. Kto śledzi social media, jakiekolwiek nasze, albo Discord, to na pewno widział. Kto nie widział, to mam tutaj na przedramieniu nad tymi serduszkami medalion wiedźmiński i znaki wiedźmińskie. Tak to mniej więcej wygląda, tak średnio mi się to ułożyć, ale bardzo ładnie to wygląda. I zamysł jest taki, że no, cała ręka z tego dalej powstanie. W tym stylu, który teraz mam, bardzo mi się on podoba. Także ja jestem zadowolony.
Bardzo fajnie wygląda, a jak już jesteśmy przy dziarkach, to ja, jak wspominałem, robiłem sobie, a teraz jest już skończona, więc tu gdzieś się pojawi. Jak nie obejrzeliście na Instagramie, to Darek tu wmontuje nam. Oczywiście. Natomiast generalnie jest skończony, jestem zadowolony, jeszcze się kuruje, bo skończyłem go tak naprawdę 3 dni przed świętami. Więc jeszcze się musi wykurować, ale jest zaje fajny. Jestem tak zachwycony nim, że...
Zgadza się. No i co tam jeszcze u ciebie?
A co tam jeszcze? A kupiłem sobie laptopa w końcu. To znaczy żonie kupiłem, albo żona sobie kupiła, a ja będę mógł używać w ten sposób, może powiedzmy.
Laptopa?
Natomiast...
Laptopa?
Tak, laptopa. Laptopa. Laptoka. Laptoka, jak to mówiła moja babcia. Natomiast chodziło o to, że żona nie lubiła montować filmików na stacjonarnym komputerze, bo nie mogła robić tego na kanapie, w łóżku i w dowolnej pozycji, dlatego się zdecydowaliśmy i kupiliśmy sobie już taki troszeczkę bardziej wypaszony sprzęt, bo nie patrzyłem już na sprzęty biurowe, tylko poszliśmy w gamerski z kolorową klawiaturą. No i wszystko, natomiast fajne bebeszy ma, bo mamy Ryzena 7, mamy RTX-a 3050, mamy 32 giga RAM-u, więc myślę, że na trochę nam posłuży, więc no teraz mogę nawet nagrywać i grać w terenie, więc teraz nie będzie już wymówki, że jesteśmy gdzieś na urlopie, żeby nie nagrać odcinka.
Tak. Dobrze, jeżeli chodzi o kwestię, co u was, no to z racji, że nie było odcinków, to nie było ankiet i komentarzy, więc u was nic nie wiemy, co słychać, dajcie nam znać, jak tam święta, jak tam nowy rok, co tam u was słychać, czy prezenty pod choinką dopasowały. No ale mamy takie małe ogłoszenie i jest to ogłoszenie takie sensu stricte zrobiliśmy to po to, żeby działał nam Patronite Audio, czyli apka, w której można słuchać podcastów. No i jak sama nazwa mówi, mamy Patronite'a i wiecie, uzupełniłem profil, więc jeżeli ktoś ma luźną dyszkę, to zapraszamy. A już z tego, co się orientuję, to nawet jeżeli nie jesteście patronami, to na Patronite Audio będziecie mogli słuchać też odcinków, bo być może ktoś korzysta, też jest to jakieś kolejne źródło rozchodzenia się naszego podcastu w eterze. Więc zapraszamy, link standardowo w opisie i też na stronie internetowej. Zmieniliśmy guzik dotacji z Buy Coffee Tu i tam po prostu jest Patronite, więc jeżeli byście chcieli właśnie jakąś dotację dokonać, to przez tego Patronite'a zachęcamy jak najbardziej.
Tak. Trochę nas to wspomoże, tam Darek wypisał bardzo dużo progów, więc można nas...
Nie, no to bardzo dużo. No progów jest, tak, no jest próg za dyszkę i to jest próg, który pozwoli wam zaistnieć w napisach końcowych. Waszemu imieniu, nazwisku, ksywce, co sobie tam wybierzecie i daje wam rangę wspierającego na naszym Discordzie. Jest za dwie dyszki i tutaj wam podziękujemy w odcinku imiennie, po prostu, tam na początku czy na końcu zdecydujemy i będziecie mieli wcześniejszy dostęp do odcinków plus rzeczy z poprzedniego progu. Za trzy dyszki jest specjalna ranga na Discordzie patronowa i dostęp do prywatnego patronowego kanału, takiego wiecie, ekskluzywnego. I możliwość głosowania nad tematami do odcinków, plus to, co poprzednio. Jest też próg za 50 zł. Tutaj deklarujemy, że będziemy organizować takie chyba Discordowe, chyba myślę, live'y, takie spotkania online'owe.
Myślę, że tak.
Gdzie będziemy mogli sobie pogadać i wyślemy wam pocztóweczkę, tylko pusztartową z naszym logo na przykład.
Fizyczną.
Fizyczną, oczywiście.
Tak? Fizycznie będzie tak wyglądała.
No i jeszcze Patronite sugerował, żeby zrobić próg za 100 zł, bo ja to robiłem według tych wytycznych, które tam były i tutaj stwierdziłem, że po prostu dla ludzi, którzy w ciągu roku za tą stówkę nas wesprą, to tak w okolicach wakacji t-shircik zorganizujemy.
Tak, z logiem, z nikiem, co sobie zapragniecie dokładnie na nim, to wykonamy.
To będziemy w kontakcie. Pewnie. Tak. Więc taki pomysł na tego Patronite'a. Jest to oczywiście jakieś tam cele, są tam jakieś utrzymanie podcastu, bo tam strona internetowa jest do opłacenia. Gdzieś jakieś wyjazdy, bilety na eventy i tak dalej, to będziemy mogli podciągać. Więc coś jest, więc jak was to interesuje, to zapraszamy. A my płynnie przejdziemy do omawiania, co było oglądane w grudniu. Bo nawet trochę...
Wideo,
tak.
Wideo. Nawet się coś zdarzyło obejrzeć poza Kevinem samym w domu, Kevinem samym w Nowym Jorku i kilka innych rewatchy, których nie będziemy wspominać.
Szklana pułapka, przecież to jest film świąteczny.
No i tu mnie masz, bo powiem ci szczerze, że Szklaną pułapkę, chyba drugą część oglądałem raz w życiu, a żadnej innej Szklanej pułapki nie widziałem.
No widzisz. Nie, no to tego nie będziemy omawiali, takich rzeczy, które tam gdzieś rewatchowali. Ja natomiast zgodnie z twoim zeszłomiesięcznym poleceniem obejrzałem Kapitana Laserhawka Blood Dragon Remix i to jest naprawdę dobre, nie? W sensie, ja jak zacząłem to oglądać, bo to mi w ogóle wyparło gdzieś z mózgu, ale jak gdzieśmy oglądali Summer Game Festa, to Ubisoft to reklamował i żeśmy się jarali, tak, nie? I że to będzie w okolicach grudnia, nie? I zapomniałem o tym. I to było super.
Ja też zapomniałem, ale mi wpadło po prostu tak, po prostu na Netflixie i uznałem, że to obejrzę. I jakie masz odczucia?
Bardzo fajne, tam jest bardzo dużo nawiązań. Jeżeli ktoś gra w gry od lat, to tam wiecie, i Rayman, i Bionic Commando, i tam jakieś, wiesz, Boże, Power Rangersi, tamci, wersja tych Power Rangersów Ubisoftowa, i Far Cry, i Assassin's Creed, i nawiązania do Bullfroga, którego tam Ubisoft kiedyś wykupił i tam się wydarzyły rzeczy. Więc tam jest dużo różnych, wiecie, i żarciki ze Splinter Cella, i no wszystko, co sobie tylko wymarzycie, to tam sobie znajdziecie, jeżeli chodzi o marki Ubisoftu. Naprawdę bardzo fajna animacja, bardzo fajnie zrobiona.
Mi się bardzo podobała i ja sobie chyba zrobię rewatcha aż po tym, jak ty obejrzałeś jeszcze.
No, jeżeli chodzi dalej o rzeczy, które mi się nie podobały, to The Crown, druga połowa sezonu.
Mam mieszane uczucia.
W sensie...
Bo też oglądałem i mam bardzo mieszane uczucia, co prawda brakuje mi jeszcze jednego odcinka.
Dla mnie to jest taki trochę speedrun, nie? I tak już widać było, że im się nie chciało i mi też już tego nie chciało oglądać.
No trochę tak, no. Ale brakowało mi jeszcze jednego odcinka takiego zamykającego, bo to zakończenie było takie... Takie me.
Obejrzeliśmy oboje Rebel Moon, czyli jak to internet głosi, nowe Gwiezdne Wojny, nie będące Gwiezdnymi Wojnami od Zacka Snydera. I to jest największa krzywda, jaka temu filmowi jest robiona, bo moim zdaniem przynajmniej. Bo uważam, że całe to rozpowiadanie tego, że Zack Snyder chciał nakręcić Gwiezdne Wojny i miał scenariusz na 3 filmy, ale Disney się nie zgodził i on stwierdził, że to wytnie z tego gwiezdnowojenność i zrobi to po swojemu. No, szkodzi to, bo ludzie patrzą na to przez pryzmat, że to mogły być Gwiezdne Wojny. A to jest nowe, fajne uniwersum. Ma minusy, ma plusy, ale uważam, że to jest całkiem przyzwoite kino. Coś innego. Ja się cieszę, że to jest coś innego niż kolejny superbohaterzy.
Mhm. Jest fajnie zrobione, natomiast ja mam taki dysonans tutaj po obejrzeniu tego, że kończy się jak serial.
No bo tego mają być 3 części.
Ja wiem, ale no tak... Przy filmie jakoś się zawsze to kończy jakimś takim przytupem, a tu się kończy jak serial, po prostu czekasz na następny odcinek.
Powiedzi, bo to jest chyba taka trochę moda przynajmniej tego roku, ale to sobie myślę, że na ten temat porozmawiamy w takim podsumowaniu wideowym, ale ja mam takie właśnie wrażenie, że ostatnio seriale, filmy, które są zapowiadane jako trylogie, są traktowane jako 3-odcinkowy serial.
Mhm.
Bo to tak samo było przy Spider-Manie.
Faktycznie.
Przez Multiversum.
To też. Tak, i też właśnie go nie dopisałem, ale dobrze, że o nim wspomniałeś, bo go obejrzałem i tam to jest już w ogóle taki cliffhanger, że się w głowie nie mieści.
W ogóle ma taką strukturę odcinka serialowego, nam się coś dzieje, nagle jakoś tak jest dziwnie i nagle jest taki koniec, nie?
No taki koniec i tak nie wiadomo, co z sobą począć.
I to jeszcze taki koniec właśnie nie w stylu seriali, powiedzmy tak z lat wczesnych 2000, tylko taki Netflixowy, że klikasz, oglądaj dalej, nie? A to nie.
Tak,
czekaj
tak,
dwa lata.
Tak, a tu nie ma. Tu nie ma. Ale muszę przyznać, że Spider-Man, jeżeli chodzi o wykonanie, o animację, o to, co oni robią, to jest po prostu baja i jeżeli kogoś to rajcuje, to ja polecam obejrzeć, bo naprawdę to jest zrobione świetnie. Mm-hmm. Mi się tak podoba, że siedziałem jak zaczarowany przed telewizorem.
To prawda. Ja jeszcze obejrzałem Peter Jackson, Bogowie Olimpijscy. W sensie to leci, jest w trakcie emisji na Disneyu. Tam chyba już 3 czy 4 odcinki tego było. I no, to jest historia, którą wszyscy znamy, bo już był film i to jest na podstawie książek, więc ja to też znam. Ale bardzo mi się podoba, że podeszli trochę do tego inaczej. Bo tu faktycznie dzieci grają tych bohaterów, bo w tej adaptacji filmowej to tam jednak dorośli ludzie udawali, że grają nastolatków. I to było takie, a tutaj w książkach było faktycznie opisane, że to jest taki dzieciak i on nie bardzo ogarnia rzeczywistość, nie? I tutaj to widać, ogląda się to przyjemnie, jest to takie, wiecie, takie guilty pleasure na takiej zasadzie, że nie jestem w to bardzo zaangażowany, no bo jednak znam tą historię, wiem, co tu się wydarzy w tych kolejnych odcinkach, wiem, do czego to zmierza i jakie będą puenty. Ale ogląda się to bardzo dobrze, jest fajnie to zrealizowane, Disney umie robić rzeczy jednak w takiej konwencji. No, Skarb Narodów był jako serial, tam sporo takich rzeczy poodkopywali dawnych marek i przerobili takie seriale trochę dla młodszych może, więc...
Mhm. No jeszcze się nie dobrałem do tego, więc nie umiem się wypowiedzieć. W ogóle Percy'ego Jacksona nigdy nie oglądałem, więc...
O, no to masz na odrobienie, bo tam chyba są 2 filmy nawet.
No widzisz, no to muszę sobie wrzucić. Dobra, co tam jeszcze masz?
Ja mam jeszcze
jedną perełkę, którą...
Oppenheimera.
No, te dwie perełki.
To jest perełka i... No kurde, to jest, wiecie, ja ostatnio usłyszałem takie coś gdzieś na jakimś filmie na YouTubie, że ten film jest dobry, bo dostajemy dwa filmy w cenie jednego, nie? Bo dostajemy film historyczny o tym, jak Oppenheimer zrobił pierwszy test bomby atomowej, jak to powstawało i dostajemy... drugi film pod tytułem Konsekwencje tego czynu i jak to wpłynęło na politykę światową, nie? Więc to pod tym kątem jest mega dobrze. No, to jest dobrze nakręcone, nie?
Myślałem, że mówisz o czasie, że mamy 2 filmy w jednym.
No, długościowo też,
film
bo to tam
jest
było
mega
3 godziny,
długi.
Nie? Więc no, on jest super zrealizowany, aktorsko jest super zrobione, te lokacje, to wszystko tam, w ogóle ja uwielbiam, że tam jest dużo, w sensie jeżeli ktoś się w ogóle interesuje historią i nauką, nie, to on tam będzie miał dużo takich smaczków, które nie są wytłuszczone na pierwszy rzut oka, nie? Bo to jest, Boże, ja mam cały czas, próbuję sobie przypomnieć, jak się nazywa reżyser. Ten sam od Batmana, Nolan, Peter Nolan. I on ma taką tendencję w większości swoich filmów na przeekspozowanie treści. On bardzo dużo rzeczy tłumaczy widzowi jak debilowi.
A jak to brzydko mówią, jak krowie na granicy.
Dokładnie. A tutaj ten film podchodzi do widza z szacunkiem i struktura jest taka, że jeżeli nie interesujesz się historią, nie interesujesz się fizyką, chemią i tak dalej, no to spoko, nie? Jest ci te główne wątki, wszystkie sobie idą i te rzeczy ważne są tłumaczone, no bo faktycznie gdzieś tam zagadnienia fizyczne i tak dalej, nie? Zasady działania, a jednocześnie masz w tle masę takich smaczków, jak to tam, że sobie na przykład Feynman gra na bongosach, nie? I wiesz, to jest taki, wiesz, smaczek, że Feynman faktycznie grał na bongosach, że gdzieś tam piją drinka, którego faktycznie któryś tam lubił, chyba jest tam jakiś właśnie drink Feynmana też, nie? Gdzieś tam jakieś dużo takich jest smaczków, czy tam z Einsteinem, czy z innymi naukowcami, które, wiesz, to są przemycane. Jeżeli wiesz, no to wiesz, nie? Jeżeli nie, no to nic nie tracisz.
No widzisz, ja jestem aktualnie na 27 minucie, więc jeszcze mam dużo do nadrobienia, bo nie było kiedy obejrzeć.
No i to jest po raz kolejny zachwyt nad tym filmem też są, myślę, że z tego powodu, że znowu to nie jest Szybcy i Wściekli, a nie kino superbohaterskie. Chociaż Szybcy i Wściekli to jest właściwie kino superbohaterskie. Więc coś innego i bardzo fajnie zrealizowanego, więc polecam.
No to jak najbardziej. No i to, co mnie jeszcze ciekawi, bo obejrzałeś też, ja obejrzałem w poprzednim miesiącu, ty w tym, więc ja jestem ciekaw twojej opinii.
Niebieskooki samuraj. Dobrze wszyscy wiecie, że ja nie lubię chińskich bajek.
Ona nie jest taka bardzo chińska.
Ona w ogóle nie jest chińska bajka, poza tym, że dzieje się w Japonii. Ja już odkryłem, dlaczego tak jest i skąd się bierze moja niechęć do tego typu produkcji. Bo ja bardzo lubię Arcane, bardzo lubię Journersów, bardzo lubię Niebieskookiego Samuraja, bardzo mi się podobają te trzy animacje i za nimi stoją Amerykanie / Europejczycy. Scenariusz przede wszystkim, konstrukcja, bo mi nie chodzi o stylistykę, bo mi się te animacje podobają, ja lubię te mangi, anime i tak dalej, to stylistycznie dla mnie to jest super. Ja nie jestem w stanie przedrzeć się przez scenariusze japońskich produkcji. One po prostu są tak skonstruowane, że dla mnie to jest jakaś abstrakcja totalna i mnie to męczy oglądanie tego, a w momencie, kiedy Zachód robi, albo Stany, Europa robi scenariusz, nagle się okazuje, że to jest bardzo dobre dzieło kultury.
No.
No i Niebieskooki Samuraj podobał mi się bardzo. Trochę jestem rozczarowany zakończeniem. Tam miałem taki moment, że wydawało mi się, że już jest koniec. Nagle się okazało, że są dwa odcinki do końca i tak wytraciło to impet i trochę się zesrało na koniec.
No ale to jest właśnie to, co rozmawiamy cały czas, bo tu też myślę, że oni planowali od samego początku, że zrobią dalej. Co prawda tu taki, nie wiem, pseudo-spoiler nazwijmy to, że to zakończenie jest dla mnie takie pokahontasowate.
Ja mam większy problem z tym, właśnie z Niebieskookim Samurajem i z tym się jeszcze zdarzyliśmy, że jejku. Z The Rebel Moonem też mam problem. Że ja się boję, że to są produkcje Netflixa, a Netflix ostatnio lubi kasować rzeczy. I ja mam taką obawę, że wiesz, że zostawią mnie z niedokończoną historią, bo gdyby to była zamknięta opowieść i potem rozwijali jakieś wątki, które gdzieś tam powiedzmy były zajawione w tym pierwszym sezonie, czy w pierwszym filmie, no to byłoby fajnie, nie? Bo sobie obejrzałeś i skasowali, no trudno, tak robią, nie? Ale była ta akcja konspiracja chyba, to się nazywało. To był jeden sezon. Tak. Podzielony na dwa sezony.
Dwa?
Nie, to był jeden sezon.
Albo trzy sezony.
Nie, to był jeden sezon podzielony na dwa party. Tak.
Okej.
Okay. I oni, wiesz, otwierali wątków, narobili rzeczy, to było super, ale komuś tam się to finansowo nie spięło, więc stwierdzili, że kasują. A było zapowiedziane właśnie chyba trzy sezony, że kupili, a potem, że jednak nie.
Że jednak może tak być, bo oglądałem.
Zostajesz z takimi, wiesz, z takim czymś rozmytym, nie? I właśnie ja się boję, że mogą to skasować, nie? Chociaż zachwyty ludzi są, więc...
Nie, no raczej takie rzeczy, które się ludziom podobają, bo nie oszukujmy się, no ta agencja Konspiracja to było takie, nie było szeroko objęte publiką.
No, tak no to może w tą stronę.
Natomiast o niebiesko-okim samuraju to słyszę prawie na każdym kroku. Jak tylko wyszedł, to Twitter i X i nie, Fredsów jeszcze nie było, no to po prostu szumiał cały czas i ćwierkał, jak to jest zarobista no, tak. produkcja, więc myślę, że to raczej się utrzyma. A jak już mówimy jeszcze o takich zarobistych produkcjach i na Netflixie, to wyszło coś, co się nazywa 1670. I moim zdaniem to jest perełka polskiej produkcji. Jak wiecie, znacie mnie już na tyle, nie oglądam polskich seriali, nie oglądam polskich produkcji, ale to jest po prostu perła.
Tak, potwierdzam. Też oglądałem, nawet żeśmy obejrzeli raz razem, tak obok siebie. Tak.
I to nawet cały sezon. Cały sezon przeleciliśmy, więc...
No jest to wybitna produkcja, która wyśmiewa wszystkie cechy prawdziwego Polaka.
Tak. Ale w taki sposób ze smakiem to nazwijmy. No nie jest to zrobione tak
nie,
bardzo...
Kurde, no nie, no nie.
Pastwiszowo, nie?
Nie, Polska to piękny kraj. Piękny od czerwca do września. Tak. Do połowy września.
Do połowy września.
No, co to ty wiesz, no...
To jest po prostu piękne i jeżeli jest w tym kraju ktoś, kto jeszcze tego nie obejrzał, to się wstydźcie i siadajcie do Netflixa i obejście 1670, bo to jest naprawdę perła w perłach.
Dokładnie.
Więc...
No to gry. Gry.
I tu was zawiedziemy, bo jest mało. To ja zacznę, bo mam aż całe dwie.
No to dalej.
Poza oczywiście Fortnite'em, którego łoimy non-stop.
I CS-em.
I CS-em.
I tak, Borderlandsami.
No też się zdarzają faktycznie. Zapomniałem o nich. Skończyłem Sea of Stars i jak piałem z zachwytu nad tym, jaka to jest zarąbista gra, jak zaczynałem, tak dziesięciokrotnie mocniej pieję, jak to jest zarąbista gra, jak skończyłem. To jest po prostu przepiękne, po pierwsze z wyglądu, i twisty fabularne, jakie tam są i to, co się dzieje z tą fabułą i jak to wszystko jest zakręcone, to jest po prostu magia. Ja myślę, że jeszcze bym z 2-3 razy skończył spokojnie, natomiast muszę też ogrywać inne rzeczy, więc tego nie robię. Natomiast gra jest naprawdę świetna.
Tak, polecam.
To jest muzyka baja. Grafika baja, fabuła, tak jak mówię, mega baja, więc naprawdę warto ograć, warto przemęczyć się troszkę, bo ja miałem taki problem, że po jakichś 20 godzinach się zawiesiłem i po prostu było to dla mnie już, wiesz, idź, powtórz, bo te sekwencje bicia się z przeciwnikami są bardzo powtarzalne, natomiast dla samej fabuły warto.
Mhm.
No i druga pozycja, też nowinka na Game Passie, się w grudniu pojawiła, Steam World Builder. No i to jest taki fajny, nazwijmy to pseudosymulator ekonomiczny kopalni.
A myślałem, że Steama, platformy.
Nie. Steam World Builder to jest generalnie, lądujemy jako... cywilizacja robotów, lądujemy na planecie, tam musimy sobie wykopać artefakty, którymi tak naprawdę są części rakiety, no i mamy pewne przeciwności losu, które nam troszkę utrudniają, mamy jakieś robaczki, jakieś inne rzeczy, musimy rozwijać technologię i wybudować sobie tą rakietę, żeby odlecieć z planety. Generalnie rozgrywka to jest tak na 11 godzin. Jeżeli chodzi o jedną planszę, plansz mamy w sumie do wyboru 7, ale one są już powtarzalne. Po prostu zmieniamy sobie graficzkę, jak wszystko wygląda dookoła, ale sam zamysł jest taki sam. Więc, ale generalnie tak, żeby posiedzieć sobie właśnie, popykać. Bardzo mi to przypominało Settlersów, więc sobie rozwijamy wioskę. Oczywiście mamy klasy w wiosce, które musimy zapewnić im ich wymagania, no i rozwijamy, aż wybudujemy rakietę i odlecimy z planety.
Mhm. Natomiast ograłem Spider-Man Remastera. na PS5. Mhm. I no tu się nie będę długo rozwodził, bo już gadałem kiedyś o Spider-Manie za 2 lata temu pewnie, gdzieś tam w okolicach jego premiery. I stwierdziłem, że jak grałem tego, to on się tam wiele nie zmienił, dodali mu ray tracing i zmienili twarz Petera Parkera, bo coś mi nie pasowało. I zacząłem sobie ogrywać dodatek, ten samodzielny, Miles Morales. I tu się trochę mogę więcej wypowiedzieć, bo to grałem pierwszy raz. I dużo jest takich fajnych quality of life zmian, które powodują, że jak grasz jedną grę po drugiej, to ci się nie nudzi, nie? Bo ten Spider-Man jest nawet trochę długi i on w pewnym momencie już zaczyna być trochę nużący. A ten Miles Morales to jest to, czego powiedzmy brakowało w tym Spider-Manie podstawowym, bo tam już Peter Parker był znanym superbohaterem, nie? A tutaj Miles się wszystkiego uczy, on jest taki, wiesz, fuck-upuje dużo rzeczy, działa trochę na mniejszą skalę, tam, wiesz, było ratowanie całego miasta, wszechświata i w ogóle tutaj trochę to na mniej to działa, mniejsza ta intryga jest zbudowana. No i dużo jest takich zmian w animacjach. To mnie bardzo cieszy, bo one są tak, widać, że Miles Morales wywodzi się z innych środowisk, z innej rodzaju muzyki, inaczej te ruchy wykonuje, inaczej kombinacje, ma inne teksty. Takie drobne zmiany, które cieszą i całkiem przyjemnie się w to gra. No i do tego GTA 4. Dawno nie grałem w GTA 4 i przeszedłem je chyba tylko raz i to jest jakieś lata temu, stwierdziłem, że sobie je ogram. I optymalizacyjnie powiem wam, że to kawał dobrej roboty Rockstar zrobiło. Po tylu latach to dalej działa jak kupa.
No. Ale wszystkie GTA tak miały, no nie czepiajmy się. No poza piątką, bo piątka jest cały czas optymalizowana, ale czwórka, no...
No ale no, proszę cię, ile ta gra ma lat? Skoro GTA piątka ma 10 lat, to nie mam, z 15 ma. I ona zżera mi, rozumiesz, 2% procesora, 17% karty graficznej. I potrafi dropnąć z 30 FPS-ów do 4. Bo tak, nie? Nie obciążając bo bardziej tak. komputera, nie?
Bo tak, no bo taka była technologia, no wtedy tego nie czułeś, tego nie było widać. No.
Nie, no ona zawsze źle chodziła na PC-cie, nie? W sensie ja ją grałem na Xboxie 360 jeszcze. Więc lepsze wspomnienie mam. Pierwszy raz grałem na PC-cie, więc...
Nie, ja dlatego. Przeszedłem ją za premiery jeszcze, skończyłem ją w sumie od razu po premierze. Miałem i od razu po premierze skończyłem.
Ale na PC-cie?
Więc tak.
O, widzisz, to ciekawe.
Ja wszystkie GTA grałem na PC-cie tylko.
To ciekawostka.
Dopóki no, piątki właśnie nie wypuścili na PC-cie od razu i wtedy byłem zły, się obraziłem na GTA i nie grałem aż do 2019 roku.
Ty, ale żadnego GTA dopiero nie wypuścili od razu na PC-cie.
Piątkę. Nie, jak to nie? Jedynka, dwójka, trójka no była...
Trójka była z opóźnieniem, Vice City było z opóźnieniem, San Andreas było z opóźnieniem,
no,
czwórka była z opóźnieniem, dodatki do czwórki były z opóźnieniem i piątka też była z opóźnieniem.
Ale było krótkie opóźnienie.
Pół roku,
nie...
rok.
No właśnie, a nie pięć.
No nie, no przecież gdzie, no też było pół roku, rok między piątką.
Piątka?
No,
nie,
oczywiście,
gdzie?
Że tak.
Co?
No. Na 100%. To zawsze, to jest standard. Oni tak w granicach chyba 6 do 9 miesięcy te GTA wychodzą później na PC-ta. Głównie dlatego, że
to
mają jakieś...
To mnie zaskoczyłeś, bo ja jestem pewien, że to dużo czekałem.
Nie, no jestem pewien na 100%. Na online było dużo czekania, online było dużo i opóźnione.
Dobra, rok, okej, okay. No. Zgadza się, dobra. No ale w każdym razie tam mi to bardzo dopiekło, może nie słyszałem o trójce
może.
Dodatkach wcześniej, dlatego to mi tak nie przeszkadzało, natomiast piątka mi naprawdę dogryzła, że nie mogę sobie pograć, było bardzo dużo hype'u na nią, ja byłem też nahypowany, powiedzieli, że tylko na konsolę, powiedziałem, że...
No i właśnie ja tak wracając do tej czwórki, to ja nią grałem na Xboxie 360C i miałem także, no spoko, fajna gra była. No i stwierdziłem, że sobie ogram jeszcze raz. I miałem tak, mi przeszło przez myśl, żeby sobie ją pograć na tym Xboxie SC. Ale podobno, tak wyczytałem w internecie, że nie da się tej gry przejść, bo jest podniesiony klatkaż do 60 klatek i w ostatniej misji jest Quick Time Event, którego się przez to nie da wykonać. I że nie jesteś w stanie, że tam trzeba jakieś co kombinować, jakieś dwa pady podpiąć do konsoli po kablu, żeby ona przelagowała i z tymi dwoma pad coś, no jakieś kombinacje. I stwierdziłem, że dobra, ale nie chcę tego sprawdzać. Tym bardziej, że musiałbym cyfrowo kupić tą grę jeszcze raz, więc stwierdziłem, że okej, gdzieś tam na PC-cie z jakiegoś bundla była kiedyś, to mówię okej, to lecimy na PC-cie. No i tak działa se średnio, nie? W sensie dropie jasnych cholera, nie? Tak w innych miejscach, no ale... Co zrobisz? Nic nie zrobisz.
Załóż różowe okulary i będzie.
Nie,
dobrze.
Ja się bawię świetnie, bardzo mi się ta gra podoba, ja bardzo lubię
nostalgia
klimat.
I jest do przodu.
Ja, nawet nie nostalgia, bo ta gra nie wygląda bardzo brzydko. Ja bardzo lubię klimat tej czwórki, tą toporną fizykę, trochę tam na nią psioczę, że ciężko się tą postacią porusza, ale Niko i ten klimat tego Liberty City, tego brudu, konsumpcjonizmu, tych trudnych decyzji moralnych, uważam, że jest mega spoko, bo piątka, ona jest już taka bardziej hollywoodowa, nie? Tam jest tak bardziej epicko, tak. Tam się dużo dzieje, jest kolorowo i fajnie, a tutaj jest tak, wiecie, trochę kameralnie, trochę tak brudno, smutno i ponuro i to ma swój urok.
No bo w piątce już masz takich prawdziwych gangsterów, a w czwórce jesteś takim, wiesz, odrzutkiem.
Trochę tak. No i dobra, no i to tyle było grane.
No i pograliśmy.
Ja jeszcze przeczytałem książki, dalej lecę z Legionem Nieśmiertelnych, to nie wiem, nawet nie patrzę te tomy, bo to już dużo tego, ale Świat Ludzi, bardzo fajne, bo tym razem James McGill nie leci w misję w kosmos, tylko wszystko dzieje się na Ziemi, bo Ziemia jest zaatakowana przez obcą rasę kalmarów. I oczywiście nasz główny bohater musi sobie poradzić z różnymi politycznymi zagrywkami i no ogólnie bardzo fajnie się to potem rozwija. Nie będę spoilował, no chciałem to coś więcej powiedzieć, ale wiecie. No potem jest kolejna książka Świat Buntowników i tutaj jest bezpośrednio tak jakby, no wszystkie te książki są bezpośrednio po swoich wydarzeniach, ale tutaj bardzo dużo się w konsekwencji świata zmienia geopolitycznego po tej wojnie na Ziemi i muszą ogarniać nagle wiele rzeczy naraz i ten Świat Buntowników jest bardzo taki trochę odbiega w sensie tak koncepcyjnie od całego tego, bo tam...
Buntowniczy.
Tak, jest bardziej buntowniczy, dokładnie. Ciężko jest coś powiedzieć, nie spoilerując bardzo fabuły, bo polecam sobie poczytać. No. I tyle właściwie, no kurde, 32 minuty nagrania, no po prostu tak to
mało,
już bywa.
Mało, w tym miesiącu, przykro nam, mało odpoczywaliśmy, świętowaliśmy, zajmowaliśmy się rodzinami, więc i płakaliśmy nad pogodą, bo gdyby był śnieg, to pewnie byśmy więcej porobili. Natomiast
pewnie tak.
Padał deszcz i siedzieliśmy w domu, była zimowa handra i tyle. Więc...
I co? I oczekujcie podsumowań giereczkowych i filmowych. Myślę, że dwa odcinki się pojawią. Jeden o grach, drugi wideo. Zobaczymy. Tak. Mam takie ambitne plany, że pojawi się też oczekiwania wideo i oczekiwania growe na 2024, ale ekskluzywnie w formie materiału wideo na YouTube. Żebyście z chęcią zasubskrybowali ten kanał. Tak was załatwię.
Tego dzwoneczka w końcu. No.
Tak, a głównie też dlatego, że chcielibyśmy, ja bym chciał tak montażowo to zrealizować, żeby tam trochę było tych trailerów z tych gier pokazanych, nie? Bo to nie ma się co rozczulać, ja sobie tak zastanawiałem się nad tym. No moglibyśmy opowiadać, na jakie gry czekamy i dlaczego, ale fajnie będzie powiedzieć, że czekamy na taką grę, pokazać kawałek tej gry i w dwóch słowach powiedzieć dlaczego. Zrobić taki krótki materiał po prostu z tym czekamy, na to czekamy.
Będzie, myślę, fajniej niż w zeszłym roku nam to wyszło, więc no. Musicie poczekać.
I trzymajcie się.
Pa, pa.
Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.